Laudetur Jezus Chrystus. Aktualności Radia Watykańskiego.
Oby chrześcijanie wszędzie pełnili posługę jednania, powiedział papież w 50-lecie dialogu teologicznego z metodystami. W czasie porannej Eucharystii Franciszek prosił Pana o łaskę pamiętania o darmowości zbawienia, o Bogu, który jest blisko, oraz o potrzebie konkretnych uczynków miłosierdzia. 19 października wita Państwa ksiądz Paweł Pasierbek i zaprasza na wieczorny serwis informacyjny. Prawdziwy dialog ekumeniczny daleki jest od postawy irenizmu, który polega na niwelowaniu różnic i na wzajemnych ustępstwach doktrynalnych, jak też od jakiegokolwiek udawania. Podkreślił to papież, spotykając się z delegacją Światowej Rady Metodystycznej w 50-lecie dialogu teologicznego z tym wyznaniem. To właśnie pół wieku temu odbyło się pierwsze zebranie Komisji Dialogu Katolicko-Metodystycznego. Franciszek nawiązał do tematu jej ostatniego dokumentu o powołaniu chrześcijan do świętości. Przypomniał, że twórca metodyzmu, XVIII-wieczny pastor John Wesley, bardzo pragnął pomagać bliźnim oraz żyć święcie.
Kiedy dostrzegamy oznaki świętego życia u innych, kiedy uznajemy działanie Ducha Świętego w innych wyznaniach chrześcijańskich, możemy się tylko cieszyć. Pięknie jest zobaczyć, jak Pan rozsiewa szeroko swe dary. Pięknie jest widzieć braci i siostry, którzy przyjmują w Jezusie tę samą motywację do życia, co my. Nie tylko to. Inni domownicy Boga mogą nam pomóc zbliżyć się jeszcze bardziej do Pana i pobudzać nas do dawania bardziej wiernego świadectwa Ewangelii.
Papież zwrócił uwagę, że wiara staje się namacalna przede wszystkim wówczas, kiedy przybiera konkretny kształt w miłości, a szczególnie w służbie ubogim i zepchniętym na margines. Przeszedł następnie do przygotowywanej obecnie nowej fazy dialogu katolicko-metodystycznego, której tematem będzie pojednanie.
Nie możemy mówić o modlitwie i miłości, jeśli razem nie modlimy się ani nie działamy na rzecz pojednania i pełnej komunii między nami. Niech wasza praca na temat pojednania będzie darem i to nie tylko dla naszych wspólnot, ale dla całego świata. Niech pobudza wszystkich chrześcijan, by pełnili wszędzie posługę jednania.
Oby Pan dał nam łaskę pamiętania o darmowości zbawienia i swojej bliskości oraz o potrzebie konkretnych uczynków miłosierdzia, których od nas się domaga. W ten sposób staniemy się ludźmi pomagającymi otwierać drzwi sobie samym i innym, mówił w homilii papież. Odniósł się w niej do dzisiejszej Ewangelii o faryzeuszach i uczonych w prawie, którzy wzięli klucze poznania, sami nie weszli, a przeszkodzili tym, którzy wejść chcieli. Franciszek przypomniał, że faryzeusze stali po stronie prawa i w nim widzieli zbawienie. W ten sposób jednak nie otrzymują mocy płynącej z Bożej sprawiedliwości. Papież zauważył, że kiedy brakuje bliskości z Bogiem, modlitwy, to nie można nauczać prawd wiary. Kiedy natomiast jesteśmy blisko Pana, to wtedy dochodzimy aż do Chrystusa ukrzyżowanego i jesteśmy usprawiedliwieni dzięki Jego krwi. Uczynki miłosierdzia stają się więc kryterium wypełnienia prawa, ponieważ poprzez nie dotyka się ciała Chrystusa, który cierpi w drugim człowieku. Kończąc, Franciszek zastanawiał się nad odpowiedzialnością dzisiejszych duszpasterzy, kiedy tracą klucze poznania i zamykają możliwość wejścia zarówno sobie, jak i innym.
W moim kraju niejednokrotnie słyszałem o proboszczach, którzy nie chrzcili dzieci matek niezamężnych, ponieważ nie rodziły się w legalnym związku małżeńskim. Zamykali oni drzwi, gorszyli lud Boży. A dlaczego? Ponieważ ich serce utraciło klucze poznania. Nie trzeba się odnosić do czasów i miejsc zbyt odległych. 3 miesiące temu w pewnym kraju i mieście jakaś mama chciała ochrzcić noworodka, ale była w związku cywilnym z rozwiedzionym mężczyzną. Proboszcz powiedział: tak, tak, ochrzczę dziecko, ale twój mąż jest rozwiedziony, pozostanie na zewnątrz. Nie może być obecny w czasie udzielania chrztu. To zdarza się dzisiaj. Faryzeusze uczeni w prawie nie byli tylko w czasach odległych, ale także dziś jest ich wielu. Dlatego trzeba modlić się za nas, duszpasterzy. Módlcie się, abyśmy nie utracili kluczy poznania i nie zamykali drzwi sobie i ludziom, którzy chcą wejść.
Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus. Magazyn Radia Watykańskiego.
Nasze życie jest ciągłą walką, jesteśmy jednak powołani do świętości, a nie do grzechu. Dlaczego więc na przykład łatwiej nam skłamać, niż powiedzieć prawdę? Grzech to wykroczenie przeciw miłości Boga i bliźniego. Według Piotra Abelarda grzechem jest lekceważenie woli Boga, obraza, jaką dusza czyni Bogu świadomie go znieważając. Skąd takie nasze postępowanie? Na ten temat więcej w materiale przygotowanym przez Beatę Graszkę z Radia Wiktoria między Łodzią a Warszawą z Łowicza.
Grzech, jak możemy przeczytać w katechizmie Kościoła katolickiego, jest wykroczeniem przeciw rozumowi, prawdzie, prawemu sumieniu. Jest brakiem prawdziwej miłości względem Boga i bliźniego z powodu niewłaściwego przywiązania do pewnych dóbr. Rani on naturę człowieka i godzi w ludzką solidarność. Został określony jako słowo, czyn lub pragnienie przeciwne prawu wiecznemu. Grzeszyć z greckiego dosłownie znaczy nie trafiać do celu. Grzesząc nigdy nie doświadczamy szczęścia i miłości. Z drugiej strony grzech jest czymś naturalnym w życiu człowieka, mówi ksiądz Tomasz Stępniak.
To jest rzeczywistość, którą jak najszybciej zrozumiemy, tym łatwiej będzie nam się funkcjonowało. Ponieważ wszedł poprzez prześlizgnięcie się szatana gdzieś, prawda, i sprzeniewierzenie przede wszystkim tego najbystrzejszego anioła, który wypowiedział wierność samemu Panu Bogu. I ta niewierność zaczęła od tamtego momentu istnieć i pojawiła się w życiu pierwszych ludzi, czyli tak jakbyśmy powiedzieli obrazowo Adama i Ewy, którzy grzeszyli właśnie przez nieposłuszeństwo. I konsekwencją tego jest grzech pierworodny. I od tego momentu zaczęło się wszystko, prawda? Czyli grzech jest i z grzechem będziemy i będziemy pewnie się borykali do końca naszych dni.
Czyli on jest nierozerwalny?
Jest nierozerwalny, jest pokonany przez miłość Chrystusa, ale przede wszystkim jest obok nas i na tym polega nasza świętość, żebyśmy przy grzechu budowali naszą świętość, ponieważ on nas uczy pokory i uczy nas skromności. I teraz byśmy mogli powiedzieć, że katechizm Kościoła katolickiego uczy nas, że jest wykroczeniem przeciw rozumowi, prawdzie, prawemu sumieniu, jest brakiem prawdziwej miłości względem Boga i bliźniego. I tutaj właśnie dotykamy sedna, czyli miłość. Na ile miłość jest obecna w moim codziennym życiu?
Słuchając księdza, ktoś mógłby powiedzieć, grzech to moja natura, nie będę z tym walczył, bo tak ma być. I to jest słuszne?
Ta natura gdzieś weszła, prawda, gdzieś tutaj obok nas, poprzez to, co było gdzieś udziałem człowieka. Szatan jest tą istotą, która jest tak bystra i próbuje nas wykorzystać właśnie na naszą naturę, do tego, aby gdzieś przeciągnąć nas na swoją stronę. A my mamy zwyczajnie szukać wytrycha w swoim życiu.
Czyli?
Czyli tego momentu, który pokonując i dokonując refleksji po spowiedzi, czyli po spotkaniu się z Chrystusem w sakramencie pokuty i pojednania, do tego, w jaki sposób ja mogę to, co szatan kupuje mnie na siebie, znaleźć gdzieś na to wytrych, czyli ten moment, kiedy wyciągam refleksję i postanawiam sobie coś konkretnego, czyli cel. Bo kiedy dotkniemy słowa greckiego amartia, czyli grzech, to mamy tam coś bardzo fajnego, co pokazuje nam, że nie trafiliśmy do celu. Czyli ja mam nadzieję, że każdy, kto spowiada się ze swoich grzechów, po spowiedzi czyni tą refleksję i postanawia sobie jakiś cel, do którego chce dojść. Jeśli nie trafia do tego celu, no to znaczy, że coś mu nie poszło zwyczajnie, prawda? I to jest obecne w każdym naszym momencie życia. Jeśli wyciągamy refleksję i coś nam nie zatrybiło, to wtedy zwyczajnie bierzemy inną drogę, co byśmy dotarli do tego właściwego miejsca.
Jeżeli chcemy dobrze żyć, to musimy podjąć walkę z grzechem i z naszymi słabościami. Słabość to skłonność do nieodpowiednich wyborów. Wada natomiast jest zakorzeniona w słabości, która zaczyna nami rządzić. Wmawia i okłamuje nas, że inaczej nie damy rady, inaczej się już nie da. W ostateczności wada prowadzi do grzechu.
Jeśli mamy już świadomość, prawda, tutaj tego, że zrobiliśmy źle, to teraz kwestia naszego sumienia. Czyli to mi przeszkadza, więc jeśli przeszkadza, to idę z tym do spowiedzi, prawda? Bo mamy grzech ciężki i grzech lekki. Czyli tak naprawdę do tego, żeby świadomie ciężko zgrzeszyć, potrzebujemy świadomości dobrowolności. Czyli ja wiem, co robię i zgadzam się na to, bo wiem, że to jest złe. I tu już mamy grzech ciężki i tutaj trzeba na pewno gdzieś wyciągnąć konsekwencje, co się dzieje ze mną w środku, gdzie ja dokonuję rozeznania swoich czynów i swoich postanowień.
Grzech oddziela nas od Boga. Zostaliśmy stworzeni jako istoty powołane do życia w społeczności z Bogiem, ale łamiąc Jego przykazania, odrzuciliśmy Go i znaleźliśmy się z dala od Niego. Grzech nie jest sprawą prywatną ani jednorazową. Grzech przede wszystkim znieczula na zło. Dar spowiedzi świętej, który jest nam dany, jest szansą, bo zbliża ku świętości.
Przede wszystkim nie możemy przystępować do komunii świętej, kiedy mamy grzech ciężki. I to jest niezależne. Kiedy my popełniliśmy grzech ciężki, wtedy od razu pędzimy do spowiedzi.
Grzech ciężki, czyli?
Czyli grzech, który jest przeciwko podstawowym przykazaniom Bożym. Czyli jeśli dokonało się coś, co jest realnie wykroczeniem przeciwko prawu Bożemu, to automatycznie mamy iść do spowiedzi, bo jesteśmy odcięci od miłości Pana Boga, czyli niegodnie przyjmujemy ciało Chrystusa. Trwamy gdzieś w tej relacji do Pana Jezusa, to naturalnie to czujemy. A jeśli gdzieś mamy grzech lekki popełniony, czyli poprzez jakieś czynności podstawowych, gdzieś takie rzeczy, wyrwało nam się coś, ale nie jest to obraza Pana Boga w tym, co Pan Bóg, do czego nas wzywa, do czego Jezus Chrystus nas wzywa, do wierności w swojej nauce, to zwyczajnie mamy gdzieś za to żałować i to od tego jest akt pokuty w czasie Eucharystii, żeby przeprosić też za to, ale pamiętać zawsze przy spowiedzi o tym grzechu, żeby ta relacja do Pana Boga była czysta i właściwie wierna.
Człowiek od urodzenia uczy się odróżniać dobro od zła. Dotyczy to także naszego życia duchowego. Chodzi o to, aby nie mylić szczęścia z przyjemnością, wymagań ze złem. Grzeszyć to nie wierzyć ani w Boga, ani w siebie, ani tym samym w szczęście i miłość, mówi ksiądz Piotr Kaczmarek, wicerektor w Wyższym Seminarium Duchownym w Łowiczu.
Cały dramat człowieka, pani redaktor, że człowiek może odrzucić Pana Boga. I choć wydaje się to całkowicie absurdalne, całkowicie wbrew człowiekowi, to jednak człowiek ma tę możliwość. I tutaj Pan Bóg jest bardzo konsekwentny, bo to, co nam daje, tego nam nie odbiera. Dał nam wolność, więc możemy go odrzucić. Z sytuacji wyboru rodzi się grzech, możliwość grzechu. Natomiast dlaczego grzeszymy? Powiedziałbym tak. Często, kiedy rozmawiamy o grzechu, lubimy przytaczać różne katalogi grzechów, pewną listę, dlaczego to jest dobre, dlaczego to nie jest dobre. Czasem skupiamy się na jakimś kazusie, konkretnej sytuacji, a dlaczego ten człowiek może zrobić tak, a dlaczego nie powinien tak. Ja przywołam takie swoje doświadczenie. Rozmawiałem kiedyś z moim kolegą księdzem, który mówi tak, słuchaj, chodzę na katechezę już parę lat i w pewnym momencie widzę taką niemoc. Znaczy ja mówię do tej młodzieży, czuję i widzę, że moje argumenty są silne. Na poziomie racjonalnym oni w pewnym momencie otwierają buzię i nie potrafią podać swojego argumentu, natomiast ja ich nie przekonuję. Takie mam wrażenie. I mówi takie proste odkrycie. Mówi, zanim zacznę mówić im o tym, co wolno, a czego nie wolno, muszę odnieść ich do Jezusa Chrystusa. Jeśli oni nie mają relacji z osobą Jezusa Chrystusa, to wszelkie dywagacje będą bardzo teoretyczne. No bo dlaczego ja mam postępować tak, a nie inaczej? Dlatego, że to jest racjonalne? Też. Ale przede wszystkim dlatego, że Bóg mi to daje, do tego mnie zaprasza. Jeśli ja mam relację z Jezusem, to jest taki fundament, na którym mogę dopiero budować tą podstawową motywację. A potem dopiero się zastanawiać, na ile to jest racjonalne, na ile to jest spójne z tymi innymi moimi wyborami. Jeśli tego nie ma, to możemy sobie dyskutować na poziomie takim filozoficznym, moralnym. Może siebie przekonamy.
Różnica między grzechem ciężkim i lekkim polega na stopniu wewnętrznego, świadomego i dobrowolnego zaangażowania się człowieka w zło. Grzech ciężki, czyli śmiertelny, polega na tak świadomym i dobrowolnym opowiedzeniu się człowieka po stronie zła, że całkowicie zostaje zniszczona jego miłość, wiara albo obydwie te cnoty razem. Grzech lekki polega na tym, że człowiek czyni wprawdzie zło, jednak jego wewnętrzne zaangażowanie się w nie jest zbyt powierzchowne, by mogło doprowadzić do niewiary lub do zniszczenia miłości. To częściowe, wewnętrzne opowiedzenie się po stronie zła, czyli grzech lekki, ma miejsce wtedy, gdy człowiek działa wprawdzie zupełnie świadomie i dobrowolnie, jednak dopuszcza się zbyt małego zła, by mogło ono zrujnować jego miłość lub wiarę. Na przykład ktoś świadomie dopuszcza się dobrowolnego kłamstwa. Kłamstwo, czyli...
Pewnie nie da się jakiejś prostej definicji podać. Znaczy, pewnie się da, ale myślę, że na sprawę kłamstwa i w ogóle grzechu trzeba spojrzeć bardzo szeroko, bo dlaczego człowiek kłamie? Dlatego przede wszystkim, że ma taką możliwość, czyli ma możliwość wyboru. Nie jestem kimś zdeterminowanym, ściśle określonym, że jakby muszę działać według pewnego projektu i planu i nie mam wyjścia. Zawsze mogę mieć swój plan. No i tu się sprawa komplikuje, bo jeśli rozchodzi się mój pomysł na życie z tym pomysłem, który ma dla mnie Pan Bóg, mówiąc bardzo w kontekście teologicznym o tym wszystkim, to zaczyna się próba zejścia z tej drogi. Tu może pojawić się kłamstwo. Jakby szukam troszeczkę po swojemu rozwiązania tego, co powinienem jakby troszkę w inny sposób zrobić. Ale oczywiście jest wiele też kwestii psychologicznych, całego kontekstu. No, trzeba by jakiś konkretny przypadek rozważyć, dlaczego akurat w tej czy innej sytuacji uciekam od prawdy, bo to tak trzeba by na to spojrzeć.
A dlaczego kłamstwo jest grzechem?
Nie przyjmuję prawdy, tak mówiąc bardzo ogólnie. Prawdy o sobie, prawdy o sytuacji, prawdy o tym, w jaki sposób rozwiązać tą sytuację. My też nie widzimy całej prawdy, jakby w całej konsekwencji wszystkiego, zamysłu Pana Boga, dlaczego taka sytuacja w moim życiu, a nie inna. Jakby chcę, szukam takich rozwiązań bardzo doraźnych, chcę już rozwiązać problem, chcę już jakby znaleźć odpowiedź i czasem gdzieś podsuwa mi się ta ludzka odpowiedź i no i zamykam się naprawdę.
Czy można kłamać w dobrej wierze?
To jest bardzo ciekawa sprawa. Otóż, moi drodzy, jeśli jesteśmy gdzieś na zasadzie takim, że musimy rozeznać, co jest dobre, a co jest złe, to jest dla nas gdzieś jasne. Ale teraz, jeśli powiedzmy, mamy kogoś w szpitalu, nasza babcia leży w szpitalu, mama leży w szpitalu i lekarz mówi, że no są małe szanse, to teraz... Czy mamy iść powiedzieć, nie, to już nie masz co walczyć, prawda? I już teraz lekarz powiedział, że to twoje ostatnie dni. Zobaczcie, no nie, nie do końca. Kłamstwo przede wszystkim też ma założone w sobie coś takiego, że idziemy w stronę zła. Ale teraz powiedzmy powiedzenie prawdy. Jest ciężko, no nie ma co ukrywać. Lekarze, ale robią wszystko, co mogą ze wszystkich swoich sił, żeby tobie pomóc, prawda? Więc trzeba się wziąć i... pracować nad sobą, pomagać im na tyle, ile możemy. Zobaczcie, że nie kłamiemy, prawda, do końca, no nie?
Czyli pewnej prawda prawdy, i półprawda, tak?
Prawdy nie mówimy w całości, żeby tego człowieka nie załamać, czyli wychodzimy z miłością do niego, prawda? Bo miłość jest przede wszystkim najważniejsza, tak samo jak grzech jest zaniedbaniem miłości, prawda? Ale powiedzmy, przychodzi kolejny przykład jakiś do głowy mi. Przychodzi pod drzwi mężczyzna, a nasz tato czy tam mąż jest alkoholikiem. I pyta się, pukając do drzwi, kiedy żona otwiera, widzi, że już ledwo stoi na nogach, czy jest mąż w domu. I co żona mówi, wpłacając sobie życzliwość, tak, zapraszamy, herbata czy kawa, zupę może podać. No przecież wie, jaki będzie rezultat tego wszystkiego. Nie o to chodzi, prawda? Może powiedzieć jasno, dla pana go nie ma. Prawda? To jest mniej więcej budowana teoria na tej zasadzie, że kiedy, powiedzmy, ja kiedy uczyłem się moralnej teologii w seminarium, ktoś podawał taki przykład, że kiedy Niemiec by zapukał do twoich drzwi, zapytał się, czy ukrywasz Żydów, to powiesz mu, czyli co jest wyższego, prawda? Jakie wyższe jest dobro? Czy obronić życie tego człowieka, czy powiedzieć prawdę temu, który pyta, ale założeniem jego jest zło?
Ale to jest wtedy też grzech?
To jest pewna rzecz, która... jest do określenia, myślę, że nie grzeszna, prawda? Ponieważ my walczymy o dobro człowieka. Powiedzmy, walczymy o dobro tego mężczyzny, który jest moim mężem bądź moim tatą, prawda? Walczymy o dobro, o siłę do walki z chorobą dla tej osoby. Czyli ja bym tego nie rozpatrywał w pozycji grzechu, prawda? Ale no też kwestia każdego sumienia. Z sumienia będziemy sądzeni przed Panem Bogiem. Więc pytaj Pana Boga, czy to jest grzeszne, czy nie. Ja na dziś mówię, że nie. Takie postanowienie nie jest grzeszne.
Potępiając grzech, nie możemy potępiać człowieka jako osoby. Należy wstrzymywać się od oceny grzechów innych. Bóg daje zawsze szansę odkupienia grzechów, nawet największemu zbrodniarzowi, aż do kresu żywota. Grzesząc, człowiek staje się winny wobec Boga, zaciąga wobec Niego dług i tym samym wymaga usprawiedliwienia.
Też zawsze zapraszam do tego, by spowiedź była szczera, żeby to nie było tylko wypowiedzenie mojej grzesznej strony, ale zauważ swoje dobro przede wszystkim, bo dobro nas motywuje do pewnej pracy nad sobą. I kiedy na przykład jest taka sytuacja w twoim życiu, że nie wiesz, nie jesteś pewien, zapytaj się księdza. On tam siedzi w momencie, kiedy Chrystus działa przede wszystkim w twoim sumieniu, w twoim sercu, więc może i jemu pośle Ducha Świętego, żeby ugryzł ten temat we właściwy sposób. Odpowiedział ci tak, jak to widzi Chrystus, a nie jak on to widzi. Więc tutaj myślę, że ta konfrontacja spowiedzi, konfrontacja bycia blisko Pana Boga poprzez ten sakrament jest właśnie tą materią, że nie tylko 3 minuty spowiedzi, co by kolejka się za szybko nie skończyła, ale przede wszystkim relacja z Panem Bogiem. Wybierajmy czas do momentu rozeznawania swojej grzesznej natury, kłamstwa może w swoim życiu, tego, co mnie boli, co nie jest moją bliskością wobec Pana Boga, może właśnie w takich momentach, kiedy mogę chwilę z księdzem porozmawiać właśnie podczas sakramentu pokuty i pojednania.
Wysłuchali Państwo audycji zatytułowanej Dlaczego grzeszymy? Przygotowanej przez Beatę Graszkę z Radia Wiktoria między Łodzią a Warszawą z Łowicza. Dziękujemy serdecznie za uwagę. Do usłyszenia.
Był to magazyn Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.